On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
W rozdziale pierwszym dekretu o Najświętszym Sakramencie czytamy. Najpierw Święty Sobór naucza oraz otwarcie i jasno wyznaje, że w boskim sakramencie świętej Eucharystii po konsekracji chleba i wina Pana naszego Jezusa Chrystusa prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek znajduje się prawdziwie, rzeczywiście i substancjonalnie pod postaciami owych widzialnych rzeczy. Jest nam oczywiście zaraz później opis o tym, gdzie powstał Najświętszy Sakrament, jakie były okoliczności jego ustanowienia, że jest to najwyższy sakrament ze wszystkich, jedyny, który można przechowywać. To też bardzo istotne rzeczy. To słowo przeistoczenie w rozdziale czwartym czytamy, ponieważ zaś Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwie Jego ciałem. Zawsze było w Kościele Bożym to przekonanie, które dziś na nowo święty Sobór wyraża, że przez konsekrację chleba i wina dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, Pana naszego, i całej substancji wina w substancję Jego krwi. Tę przemianę trafnie i właściwie nazwał święty Kościół przeistoczeniem. I w związku z tym, że to jest ciało i krew, logicznym konsekwencją jest tego, że jeżeli to ciało nie jest spożyte do końca, to należy mu się cześć, ponieważ jest to wciąż Chrystus. Dlatego też w kolejnym rozdziale mamy informację o tym, że nie ma żadnej możliwości wątpienia w to, co wierzymy, że to ciało można adorować, można otaczać kultem i czcią, ponieważ jest to prawdziwe ciało Chrystusa. Święty Sobór oświadcza, że nabożnie i w duchu głęboko religijnym wprowadzono do kościoła zwyczaj, ażeby corocznie jakimś dniom świątecznym czczono szczególnie uroczyście ten nader wzniosły i godny uwielbienia sakrament i żeby go obnoszono w procesjach ze czcią i chwałą po ulicach i placach publicznych. Tak, proszę Państwa, chodzi o Boże Ciało, tak? Święto bardzo lubiane przez Polaków, nawet niewierzących, bo jest wolne od pracy, z czego się wszyscy cieszymy i w związku też z czym możemy brać udział w tej procesji. To ma znaczenie. To już miało znaczenie wtedy dla ojców soboru. Dlatego też należy przechowywać ten najświętszy sakrament z godnością. Nie tylko ze względu na kult, ale też ze względu na praktyczną rzecz. Jeżeli ktoś umiera, Państwu mówiłem kiedyś o tym, o pokucie, że jeżeli ktoś umierał, nie zdążył się wyspowiadać, nie ma problemu, dajemy mu od razu wiatykt, komunię. Jeżeli ma tylko żal za grzechy, nie ma czasu na spowiedź. Już o tym mówiłem kilka miesięcy temu. Dajemy mu wiatykt. Skąd go wziąć? Odprawić Eucharystię przy tym chorym? Taka konsekracja byłaby ciężka do uzyskania w godzinie śmierci. Chociaż tak jak wcześniejszy dekret do Jakobinów stwierdza, i tutaj to jest takie pierwsze, jakby powiedzieć, ustalenie tego, co dokładnie jest konsekracją, to są te słowa, jeszcze tutaj to powiem, to jest bowiem ciało moje, a do konsekracji krwi, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, tajemnica wiary, która będzie wylana za was i za wielu na odpuszczenie grzechów. To ciekawe, to słowo tajemnica wiary dzisiaj następuje po konsekracji. Kościół miał prawo to zmienić. Kiedyś to słowo tajemnica wiary było wpojone w środek słów przeistoczenia krwi, aby wiedzieć, że to jest tajemnica. To znaczy tajemnica? To znaczy, że to jest coś nieuczciwego? Nie. To znaczy, że nasze zmysły widzą coś innego, ale nasza wiara mówi, że tam jest coś innego. To jest, szczerze powiedziawszy, bardzo trudne, nawet powiem Państwu z perspektywy ojca, jak to tłumaczy dzieciom. No to jest trudne. To w pewnym momencie trzeba załapać. Jeżeli się tego nie załapie, no to się nie wierzy. Ja mam zawsze nadzieję, że moje dzieci to ostatecznie załapią i będą nie tylko miały przekonanie, że tak im tata powiedział, ale że tak jest właśnie naprawdę. Ciekawy jest też fragment o przygotowaniu do Eucharystii. Jeśli nie wypada by do jakiegokolwiek świętych czynności przystępować inaczej niż święcie, to im bardziej znana jest chrześcijańska świętość i boskość tego niebiańskiego sakramentu, tym bardziej musimy się strzec, żeby do jego przyjęcia nie przystępować bez wielkiego uszanowania i świętości. Zwłaszcza, że czytamy u apostoła te groźne słowa: kto pożywa i pije niegodnie, sąd Boży spożywa i pije, kto nie zważa na ciało pańskie. Więc tutaj mamy też tą informację, że musimy być godni. Oczywiście, co to jest ta godność. Tutaj Sobór zaraz wyjaśnia. Przede wszystkim brak ciężkiego grzechu. Jeżeli ktoś Państwu mówi, że godność, to jak przyjmujemy godnie sakrament, to jest to, że to jest na klęczkach z złożonymi rączkami i tak Kościół zawsze mówi, że trzeba godnie przyjmować sakrament, to chcę Państwu powiedzieć, że w stwierdzeniu godnie przyjmować sakrament przede wszystkim chodzi o to, że w stanie łaski uświęcającej. I tak już Kościół zawsze uważał i Sobór nawet mówi. Zwyczaj zaś kościelny orzeka, że owo badanie, bo trzeba badać samego siebie, dlatego jest potrzebne, żeby nikt, będąc świadomy popełnienia ciężkiego grzechu, nawet gdyby zdawało mu się, że za niego żałuje, nie przystępował do świętej Eucharystii bez poprzedniego sakramentu spowiedzi. I ten zwyczaj powinni przestrzegać wszyscy chrześcijanie, a także kapłani mający z urzędu odprawiać mszę, chyba żeby brakowało spowiednika. Bo kapłan, jeżeli jest w grzechu ciężkim, ale musi odprawić mszę dla wiernych, może to zrobić. Jednakże jeżeli, jakby to powiedzieć, nie spowiada się, bo mu się nie chce, no to dokłada grzech do grzechu, odprawiając mszę w grzechu ciężkim. Co ciekawe, tutaj ojcowie też bardzo mocno uderzyli w taki aspekt, w którym podkreślał Luter. Luter twierdził, że jeżeli Eucharystia, śmierć na krzyżu, tak, ma tylko i wyłącznie ten cel uświęcenia i odpuszczenia nam grzechów. Natomiast Kościół zawsze twierdził, że można Eucharystię, ciało pańskie, przyjmować również w innych intencjach, na przykład w intencjach zdrowia, powodzenia i tak dalej. I jasne, ma to zawsze niebezpieczeństwo pewnego handlu. Panie Boże, ja ci dzisiaj przyjmę Eucharystię w intencji tego, żebym zdał na prawo jazdy. Tak? No to nie jest do końca rzecz dojrzała, ale to nie jest do końca rzecz zła. Ja wiem, że to jest ciężkie, żeby znaleźć gdzieś złoty środek, ale Kościół mówi, jeśli ktoś twierdzi, że głównym owocem Najświętszej Eucharystii jest odpuszczenie grzechów, albo że ona nie sprawia innych skutków, niech będzie wyklęty. Bo są też inne skutki poza odpuszczeniem grzechów, uświęcenie, zmianę relacji, zmianę serca, ale także wymadlanie, bo często wymadlamy pewne rzeczy, nawrócenie, ale także na przykład zdrowie. I nikt nigdy nie twierdził w Kościele, że to jest złe, że tylko tutaj chodzi o to, żeby nas wyzwolić z grzechu, bo taka mentalność sprawia, że znów jesteśmy sierotami. To znaczy się, jeżeli Eucharystia, tak jak mówił Luter, czyli śmierć na krzyżu, która w Eucharystii się, że tak powiem, realizuje i zmartwychwstanie, to tylko odpuszczenie nam grzechów, no to odpuszczono nam grzechy i co dalej? Nasz stan się nie zmienia. To tak jakbyśmy byli, nie wiem, jakimś pedofilem, który siedzi w więzieniu z mentalnością pedofilską, z sercem pedofilskim i nagle jest amnestia i on wychodzi. No i co? I on się zmienił? Nie, on jest cały czas tym samym człowiekiem. Ta amnestia mu nic nie dała. Dlatego Kościół zawsze twierdził, że to nie tylko odpuszczenie grzechów, ale to wszystko inne, co jest potrzebne do tego, żebyśmy doszli do nieba. Nawet takie prozaiczne rzeczy, jak zdanie egzaminu, mogą w tym brać udział, jeżeli z tego powodu, nie wiem, miałbyś popełnić samobójstwo, to lepiej, żebyś ten egzamin zdał, tak? Nawet zmiana serca, nie wiem, wymodlenie nawrócenia dla dziecka, zdrowia dla dziecka, powodzenia, to wszystko oczywiście, że jest w jakichś proporcjach i to nie jest jakieś balwochwalcze, jest okej. Okay. I Kościół mówi, że ktokolwiek mówi, że to nie jest okej, okay, to powinien być wyklęty. Oczywiście bardzo ważne w tym całym konflikcie o Eucharystię, i to pewnie Państwo się spotkali nieraz, jest sprawa przyjmowania Eucharystii, chleba i krwi. Otóż protestanci twierdzą, nawet nie wierząc w to, że Eucharystia jest rzeczywiście ciałem i krwią pańskim, tylko pewną pamiątką, tak, którą Chrystus chciał bardzo mocno, żebyśmy obchodzili. Nawet jeżeli tak patrzymy na to. Tak na przykład Jehowi twierdzą, to w ogóle Jehowi to twierdzą, że podawanie sobie, bo u nich Eucharystii nie ma, ale raz w roku mają pamiątkę Wieczerzy Pańskiej i oni sobie podają chleb i wino. Znaczy oni go nie spożywają, tylko przekazują sobie z rąk do rąk. Tak uważają, że to Chrystus zrobił i tak twierdzą, że trzeba robić. Natomiast protestanci oczywiście spożywają chleb i wino, nie twierdząc, że to jest ciało i krew Chrystusa, ale twierdzą, że rzeczywiście Bóg tak kazał, Chrystus tak kazał, na tą pamiątkę to robić i to trzeba robić. Tak? To trzeba robić, to jest jakiś zwyczaj, który nas uświęca. I wtedy zarzucają katolikom bardzo mocno, że my odeszliśmy od Eucharystii, odeszliśmy od tego, co kazał robić Chrystus, ponieważ spożywamy głównie chleb, a nie wino. I teraz skąd to się w ogóle wzięło? Oczywiście wzięło się przede wszystkim z rzeczy praktycznych. Gdy tych ludzi było coraz więcej, no to z tym winem po pierwsze finansowo to odpadało i to był bardzo duży problem. I tak jak ktoś sobie mówi, że to nie jest problem, to w takim średniowieczu takie wino dla na przykład takiego Paryża, żeby na jedną Eucharystię, żeby było, no to oczywiście dla branży producentów wina to byłby świetny biznes, ale to po prostu Kościoła było na to nie stać, a wiernych to już w ogóle na to nie było stać, żeby za każdym razem to było. Po drugie, kwestia mimo wszystko pewnej praktyki rozdawnictwa tak wielkiej rzeszy ludzi, ciała, które można było bez problemu rozdawać, ale krwi tutaj już nie, tu już się zaczyna robić pewien problem. Ale czy to tak jest rzeczywiście, że to musi być ciało i krew. Czy to coś dało nam, że my w pewnym momencie jako Kościół ograniczyliśmy przystępowanie do Eucharystii do przyjmowania tylko ciała Pańskiego? Sobór mówi tak. Przeto ten święty sobór, pouczony przez Ducha Świętego, który jest duchem mądrości i rozumem, duchem rady i mocy, oraz idąc za sądami i zwyczajami całego Kościoła, oświadcza i naucza, że świeccy i duchowni, jeśli nie celebrują, żadnym prawem Bożym nie są zobowiązani do przyjmowania sakramentu Eucharystii pod dwiema postaciami i że bez żadnej obrazy wiary wątpić nie można, iż komunia pod jedną postacią wystarczy do ich zbawienia. Choć Jezus podczas ostatniej wieczerzy ustanowił czcigodność tego sakramentu pod postacią chleba i wina i podał apostołom, jednak taki sposób ustanowienia i podania nie zmierza do tego, by z ustanowienia Pańskiego wszyscy wierni byli obowiązani do przyjmowania obu postaci. Również i z mocy podanej w rozdziale 6 świętego Jana nie można słusznie wnioskować, że nakazana jest przez Pana komunia pod dwiema tylko postaciami, jakkolwiek by ją rozumiano według słów interpretacji świętych ojców i doktorów. Bo ten sam, który powiedział, jeśli byście nie pożywali ciała Syna Człowieczego i nie pili krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie, powiedział też, kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. I ten, co powiedział, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, posiada życie wieczne, powiedział także, chleb, który ja dam, jest ciałem moim za życie świata. Wreszcie ten, który powiedział, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, przebywa we mnie, ja w nim, powiedział również, kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. I to jest dość ciekawe, ponieważ tutaj sobór nie udaje, że Jezus nie ustanowił Eucharystii pod dwoma postaciami, tak? Bo tak często protestanci twierdzą, że my to z niego udajemy często, że Jezus coś nie powiedział. Nie, powiedział, tak? I jest taki zwyczaj i rzeczywiście Eucharystia, która jest sprawowana, msza święta, która jest sprawowana, zawsze jest na ołtarzu, są te dwa składniki, czyli mamy tutaj chleb oraz wino, które jest zmieszane z bardzo małą ilością wody. Ale to nie oznacza, że nie można przyjmować tylko i wyłącznie ciała Pańskiego, a nawet są przypadki, o których też tylko słyszałem, więc mam nadzieję, że tutaj ktoś mnie nie zwróci, że się można przyjmować tylko krew. Są takie reakcje alergiczne, bardzo straszne, które sprawiają, że jeżeli ktoś przyjmie no, ciało Pańskie, no to zaczyna się dusić i grozi mu śmierć. Dlatego są tacy katolicy, którzy przyjmują tylko i wyłącznie krew Pańską. Oczywiście są to przykłady bardzo rzadkie. Taka osoba idzie do proboszcza, mówi, że jest taka sytuacja i na Eucharystii mu specjalnie zostaje udzielona komunia pod postacią wina, a nie pod postacią chleba, ale też takie przypadki się zdarzają. Oczywiście nie sprawia to, że nie można tego celebrować w dwóch postaciach. I wielokrotnie to widzimy. Na przykład obecnie jest bardzo popularne, że na ślubach młodzi otrzymują ciało i krew Pańską. Otrzymują to też przy różnych uroczystościach. No nie wiem, ja teraz na Wielki Czwartek na przykład będąc u ojców orionistów otrzymywałem właśnie taką komunię, tak? Czyli pod dwoma postaciami, czyli ciało Pańskie było zanurzone w krwi, czyli też nie było dane do wypicia. Jednakże, tak jak wspomniałem, nie ma tutaj sytuacji, w której jest jakiś brak. Ponieważ ten brak, jakim jest brak krwi, dał taki aspekt do myślenia teologom, biskupom i świętym, że oto w każdej drobinie Najświętszego Sakramentu jest cała postać Chrystusa. Cała postać Chrystusa jest w krwi, cała postać Chrystusa, cała Jego moc, cała Jego siła, cała Jego boskość, to wszystko, co nas zbawia, jest w Jego ciele. Więc wystarczy przyjąć malutki okruszek, a przyjmiemy, nie wiem, bochenek i to jest cały czas ten sam Chrystus, niepodzielny. Nie da się tutaj tego zmierzyć, że tutaj więcej Chrystusa, a tutaj mniej Chrystusa było, tak? To nie jest taka matematyka. Chociaż wiem, że niektórzy tak mówią, ale no nie jest tak. Czyli można, wystarczy przyjąć malutką drobinkę i to jest cały Chrystus. Dlatego tak dbamy o to, żeby te drobinki nie upadały. Dlatego tak dbamy o to, żeby nie było tutaj niezauważenia, na przykład upadającej hostii, czy też nawet fragmentu hostii. Dlatego są też te pateny, tak, które ministranci podkładają nam pod szyję, właśnie żeby coś tam spadło. Ja byłem lata ministrantem i proszę mi uwierzyć, czasami to spada. Są rzeczy oczywiście niezauważalne. Kiedyś pamiętam, ojciec Grzegorz, właśnie też orionista, opowiadał, że jak odprawia Eucharystię gdzieś w południe i tam światło świeci tak na ołtarz, i on podnosi ten chleb, który już jest ciałem Chrystusa i ma go przełamać. Jak go przełamuje, to takie minimalne cząstki lecą. I to po prostu się nie da pewnych rzeczy okiełznać. I Bóg to wiedział, ustanawiając ten najświętszy sakrament. Można powiedzieć, pełno w powietrzu jest tego Jezusa wtedy. Natomiast to nie zmienia faktu, że my tyle, ile możemy, tyle robimy. Dlatego zawsze też oczywiście uczulam, bardzo proszę o to, żeby Najświętszy Sakrament był jak najbardziej godnie przyjmowany pod tym względem takim, że musimy być uważni, co robimy. Jeżeli chodzi o kwestie dzieci, to Sobór bardzo jasno mówi, że na koniec ten sam Święty Sobór naucza, że małe dzieci, nie mając jeszcze pełnego używania rozumu, w żadnym względu nie są obowiązane do przyjmowania komunii. Gdyż odrodzone z kąpieli chrztu i do ciała Chrystusa włączone, nie mogą w tym wieku utracić łaski synów Bożych. Nie należy jednak potępiać starożytnych chrześcijańskiego zwyczaju, jeśli ten zwyczaj czasem zachowywany jest w niektórych miejscach. Ponieważ rzeczywiście w pewnych wschodnich kościołach ten zwyczaj jest. Udziela się Eucharystii dziecku, odkąd może przełknąć. Tak? Więc takie coś też jest i Kościół tego nie potępia. Natomiast mówi, że u nas na Zachodzie, ponieważ wiemy, że taki mój syn Józef, który ma 4 lata, nie może utracić łaski boskiej, ponieważ u niego świadomość działania nie jest związana z świadomością konsekwencji. Tak? On biega boso po podłodze mokrej i on mówi, nie przewrócę się, po czym się przewraca. Zdarza się to, prawda? Mojemu synowi często nawet. Dlatego też dzieci nie są świadomi konsekwencji, dlatego nie mogą świadomie zgrzeszyć, wiedząc, że oddzielają się od łaski Bożej. Dlatego tego nie robią. Dlatego im jeszcze to ciało nie jest potrzebne i kiedy dziecko umiera do pierwszej komunii świętej, co wielokrotnie potwierdzam, zawsze pogrzeb jest w białych szatach liturgicznych, ponieważ wierzymy, że to dziecko idzie windą do nieba i tutaj nie ma żadnego ale zastanawiania się, czy ono jest zbawione, czy ono zbawione nie jest. I ostatnia sprawa to oczywiście kwestia Eucharystia, czy to ofiara, czy uczta. I to już jest, proszę Państwa, taki konflikt wśród teologów protestanckich, ale także teologów katolickich, na który, szczerze powiedziawszy, ja już nie reaguję, ponieważ wydaje mi się, że Sobór Watykański akurat drugi tu pięknie tu ustanowił, że Eucharystia jest jednocześnie ofiarą, jednocześnie ucztą i na tym byśmy zakończyli ten konflikt. Natomiast wielu ludzi rzeczywiście gdzieś tego nie potrafi zrozumieć. Rzeczywiście Eucharystia jest pewną ucztą, tak? Ucztą, która jest, jakby powiedzieć, przedłużeniem uczty paschalnej, kiedy to Bóg wyprowadził z Egiptu Izrael i oni na pamiątkę tego mieli spożywać tego baranka i w ramach tej uczty Chrystus ustanowił właśnie Najświętszy Sakrament i teraz my też obchodzimy to zwycięstwo baranka ucztując. Tak, czyli pożywiając się, bo tak jak mówi arcybiskup Fulton Sheen świetnie w swoim wykładzie Eucharystii, jest to naturalne prawo ludzkie, prawo natury, że żyjemy, bo zabijamy. Bez zabijania nie przeżyjemy. Musimy zabić roślinę, żeby ją zjeść i zabić zwierzę, żeby ją jeść. I dlatego żyjemy wiecznie, bo zabiliśmy Chrystusa i go spożywamy. I to może komuś się wydawać obrazoburcze, ale to mówi sługa Boży, możliwe, że już niedługo błogosławiony, więc nie będę z nim zbytnio dyskutował, lepszy teolog ode mnie. I to do mnie przemawia. Rzeczywiście, myśmy zabili dawcę życia i go spożywamy i dlatego żyjemy. To nam daje tą energię Bożą, żeby móc się przemieniać, żeby móc iść do nieba. I to jest kwestia jedna, czyli uczta. Ale jest też kwestia ofiary. I to nie ma nic wspólnego z tym, że był Konstantyn, który był poganinem, się nawrócił i ten Rzym przejął to chrześcijaństwo. Oni składali ofiary, więc sobie tak prosto zamienili, że już teraz nie składają ofiary tam, nie wiem, Apollowi, tylko teraz Jezusowi. Proste, nie? No nie proste. To nie jest wcale tak proste, jak się to ludziom wydaje. Tego, że to jest ofiara, że to jest ofiara, że to jest kult ofiarniczy, to wynika, proszę Państwa, ze Starego Testamentu. To wynika z krzyża Chrystusa, z tego, że On umarł jako ofiara za nasze grzechy. Z tego to wynika, a nie z tego, że w pewnym momencie doszło do takiego, można powiedzieć, pojednania Rzymu, który był pogański, ofiarniczy i chrześcijaństwa, które niby nie było ofiarnicze. Było. Historycy liturgii twierdzą, że ta przestrzeń liturgiczna, którą my widzimy w tych starych, najstarszych kościołach, gdzie mamy tron za ołtarzem, potem ołtarz i lud, czyli tak jakby siedzieli wokół ołtarza, tak jak to dzisiaj wygląda u nas w kościele, że ta przestrzeń liturgiczna rzeczywiście tak wyglądała w ciągu liturgii słowa, ale kiedy zaczynała się liturgia eucharystyczna, czyli to przeistoczenie i tak dalej, to ten kapłan stawał po stronie ludu, ponieważ w tej chwili był reprezentantem ludu, który do Boga się zwracał i składał mu ofiarę. I to bardzo szybko, proszę Państwa, przed Konstantynem już to widać. I oczywiście ta przestrzeń liturgiczna dalej tak wyglądała, że tron biskupa, nazwijmy to w ten sposób, był po drugiej stronie ołtarza. Ale to, że dziś kapłan składa ofiarę patrząc na nas, to można powiedzieć jest całkowita nowość XX wieku. Ona nie jest zła. Ja wiem, że wielu teraz liturgistów, którzy chciałoby, żeby wróciło to drugie spojrzenie, czyli właśnie z drugiej strony, pewnie krzyczy, że jest zła, że trzeba by do tego wrócić. Wielu ludzi nawet nie wie, że taki problem jest w kościele, ale taka dyskusja ciągle jest rozgarzała. Według mnie ona nie jest zła, ona jest po prostu, tak? I tak Pan Bóg jest wszędzie. Natomiast tutaj była ta sytuacja, że ci prezbiterzy, biskupi, oni wiedzieli, że to jest uczta, ale to też jest ofiara. I święty Sobór Trydencki w ten sposób to powiedział. Kto twierdzi, że we mszy świętej nie składa się Bogu prawdziwej i właściwej ofiary, albo że składanie ofiary nie jest niczym innym jak podawaniem nam Chrystusa do spożycia, czyli sama uczta, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. To jest ciekawe. Czyli jeżeli ktoś twierdzi, że Eucharystia jest Eucharystią, ale tylko jest ograniczoną Eucharystią do uczty, że tam Bóg nie umiera i nie zmartwychwstaje za nasze grzechy i za inne rzeczy, tak jak powiedziałem, bo można go prosić o wiele innych rzeczy także w tym akcie, czyli przejście z naszej śmierci do życia, czykolwiek czy to byłaby śmierć grzechu, czy śmierć naszych zamknięć, czy śmierć naszej mentalności, cokolwiek, chorób. Jeżeli ktoś twierdzi, że to jest tylko uczta i to nie jest ta ofiara, powinien być wyklęty. Dzisiaj jakoś już tak nie rzuca takich słów szybko, ale tak twierdził Sobór. Jeśli ktoś twierdzi, że ofiara mszy świętej jest bluźnierstwem przeciwko najświętszej ofierze Chrystusa dokonanej na krzyżu, albo że jej uwłacza, niech będzie wyklęty. Proszę Państwa, mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłem ten temat, ponieważ jest to temat strasznie bogaty. I można by o tym gadać i gadać. Ale chciałem właśnie tutaj powiedzieć o Eucharystii. O tym, że jest to najświętszy z naszych sakramentów i należy o niego dbać. Też musimy o tym my być świadomi. Często się zdarza teraz, mam takie wrażenie, przepraszam, jeżeli kogoś obrażę na koniec tych naszych spotkań, że często się zdarza, że my tym się nie zajmujemy. Myślimy, że to jest tylko i wyłącznie rola księży. Ale może się zdarzyć, że ten ksiądz, no nie wiem, będzie miał trochę niewłaściwie w głowie. Albo zacznie śpiewać rock'n'rolla w czasie mszy świętej. I wtedy można, nie ze świętym oburzeniem i z mieczem w ręku, ale można iść porozmawiać z takim proboszczem, czy też z takim wikarem i spytać go, czy to rzeczywiście miało na celu zwiększenie czci do Najświętszego Sakramentu, czy miało na celu jakiś performance, czy też inny szok. Jeżeli tak było, to niech tak nie będzie. Do usłyszenia.